Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
Z Poznania witają się Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska. W tym roku, 1 października, wszystkie oczy będą skupione na Katowicach i nowej sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Ale również uwagę świata skupiła inna smutna wiadomość. Śmierć Christophera Hoguda, który w ostatnich latach szczególnie blisko był związany z Filharmonią Poznańską jako główny gościnny dyrygent. Jego spotkania z muzykami miały szczególną magię, pozostawiały niezapomniane przeżycia także publiczności, a również stanowiły możliwość poznania bardzo ciekawych utworów. Christopher Hogood zmarł 24 września w wieku 73 lat w Cambridge. Oto fragment rozmowy zarejestrowanej z dyrygentem przed jego pierwszym koncertem z Filharmonią Poznańską 7 kwietnia 2011 roku. Przede wszystkim studiowałem klawesyn u takich mistrzów jak Rafael Pujana, Gustav Leonard czy Brytyjka Mary Potts. Trzeba przyznać, że ludzie mojego pokolenia musieli do bardzo wielu rzeczy dojść samodzielnie. Jeśli chodzi o dyrygowanie, to jest to stosunkowo późny dodatek w moim życiu muzycznym. Przede wszystkim uważam siebie za wykonawcę. Natomiast wziąłem się za dyrygowanie głównie z tego powodu, że musiałem mieć jakąś kontrolę nad chórem. W ogóle wychodzę z założenia, że zwłaszcza przy mniejszych zespołach dyrygowanie jest zbędne. Dlatego też bardzo chętnie z tymi mniejszymi zespołami grywam jako wykonawca. Natomiast jeśli chodzi o sonaty triowe, swego czasu przez 5 lat przygotowywaliśmy dla BBC 51 programów z taką cichą nadzieją, że uda nam się podnieść prestiż tego rodzaju dzieł muzycznych co najmniej do poziomu kwartetu smyczkowego. Chyba nie do końca nam to się udało. Jestem w połowie praktykiem, w połowie teoretykiem. Jedną nogą jestem akademikiem, drugą wykonawcą. Studiowałem filozofię klasyczną w Cambridge. Według mnie to połączenie teorii z praktyką jest bardzo dobrym rozwiązaniem. A tę moją działalność pisarską rozpocząłem od książki pod tytułem Muzyka Ecot, która była poświęcona kwestii patronatu, jaki rodzina królewska i szlachta roztaczały nad muzykami. Potem była książka o Händlu, Haydnie w Anglii. Potem było sporo mniejszych rzeczy poświęconych wyrginalistom, kompozytorom piszącym na instrumenty klawiszowe jak Johann Hesle. W tej chwili pracuję nad książką poświęconą Leopoldowi Korzeluchowi, czeskiemu kompozytorowi. Piszę też na temat Rona Coplanda i jego Wiosny w Appalachach. I na koniec jeszcze pracuję nad książką o historii pikników, nie poświęconą muzyce, odbiegającą od głównego nurtu moich zainteresowań. Ale w księgarniach nic nie ma na ten temat. Pierwszym utworem, jaki dyrygowałem, była właśnie kompozycja Igora Strawińskiego. Miałem wtedy 16 lat. I w ten sposób zaczęło się moje muzyczne życie. Także wbrew pozorom wcale nie zacząłem od muzyki dawnej. Większość ludzi kojarzy mnie z muzyką dawną, z Davidem Monroe, zespołem Early Music Consort, później Academy of Ancient Music. A to dlatego, że z nimi nagrałem większość płyt dla wytwórni Decca według dawnej praktyki wykonawczej. Ale rozpocząłem moją karierę od znacznie późniejszej muzyki. Trudno też mówić o zdradzeniu jakiegoś rodzaju muzyki, ponieważ cała muzyka przesiąknięta jest jednakową filozofią. Albo się ufa kompozytorowi i zapisowi nutowemu, albo nie. Albo się go ignoruje. Tutaj też trzeba mieć na uwadze to, że o ile ten aspekt historyczny łatwiej jest ignorować w wypadku Bacha czy Mozarta, tyle trudniej w wypadku Strawińskiego, którego utwory prezentuje tak autentycznie, jak to tylko jest możliwe. Był to fragment pierwszej części Allegro Vivace z 41. symfonii C-dur Jowiszowej Wolfganga Amadeusza Mozarta. Grała Academy of Ancient Music pod dyrekcją Christophera Hogouda. Na ten dzień długo czekała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, która pod dyrekcją Aleksandra Liebreicha otwiera nową salę koncertową. Wystąpi wraz z Christianem Zimmermannem, a zespół właśnie zakończył turnę koncertowe z pianistą, a więc za 5:12 oto rozmowa Henryka Cierpioła z szefem muzycznym NOSPR-u Aleksandrem Liebreichem.
Panie Aleksandrze, kilka dni temu zakończyło się artystyczne tournée do Niemiec i północnych Włoch. Przed panem i NOSPR-em w Katowicach wielki koncert otwarcia nowej siedziby zespołu zaprojektowanej w całości przez Tomasza Koniora. To tournée, jak sądzę, było dobrą okazją do porównań specyfiki akustycznej jej wnętrza ze słynnymi europejskimi salami koncertowymi. Jak sądzę, ma pan szczególny dystans do tego porównania i zobiektywizowane spojrzenie na ten problem, ponieważ prowadzi pan wiele orkiestr i to na całym świecie.
Katowice has one.
Katowice mają jedną z najlepszych sal koncertowych na świecie. I nie chodzi tu tylko o mój entuzjazm. Oczywiście jestem entuzjastą tej orkiestry tu w Katowicach, ale wszyscy będą mogli tego doświadczyć, przybywając tutaj i tym się nacieszyć. To także atmosfera tego wnętrza, wykreowana w cudowny sposób przez Tomasza Koniora. Także nadzwyczajnie komfortowa i oczywiście akustyka, która jest niesamowicie przejrzysta, selektywna, a to jest najważniejsze w muzyce. Przejrzystość, transparentność jest też rodzajem oddziaływania wpływającego wprost na porozumienie w zespole. Ja wiem, co robi ktoś inny. My słyszymy inne plany dźwiękowe. My słyszymy się nawzajem. Dla mnie to także sposób rozumienia demokracji poprzez muzykę. Siła oddziaływania orkiestry bierze się z selektywności jej brzmienia, ponieważ my wiemy, co robimy. I nie chodzi tu tylko o opinię wyrażoną przez dyrygenta. Ja nie jestem autokratą w tym obszarze. Tak jak i w polityce, kraje, które zachowują otwartość, nie mają nic do ukrycia, są gotowe do przeprowadzenia rzeczy wielkich. Dlatego ja walczę o taką przejrzystość i ta nowa sala ją posiada. Od jakiegoś czasu prowadzi pan już próby w nowej sali, która być może zachowuje się jak instrument muzyczny czy wino. Im są starsze, tym lepsze. Drewno na ścianach nowej budowli musi przecież wyschnąć. To jest proces wymagający czasu. Czy obserwuje pan podobne zjawiska w Europie? Być może w Katowicach ten proces się już zakończył.
I may give one example.
Dam taki przykład. Monachium ma filharmonię zbudowaną we wczesnych latach 80. i zawsze sala ta miała problem akustyczny i on nigdy nie zaniknął wraz z upływem czasu. Jeśli już, to ta akustyka się pogarszała. Taki instrument Stradivariusa dojrzewa wciąż, potrzebuje na to czasu. Inne instrumenty są często jak samochody czy ekipy sportowe, tylko nowe posiadają najwyższą jakość. Co natomiast jest tu procesem? Otóż sama orkiestra poddaje się wyzwaniu polegającemu na dopasowaniu się jej brzmienia do istniejącej przestrzeni akustycznej. My jako NOSPR musimy odnaleźć teraz wszystkie najpiękniejsze aspekty tej sali. Musimy być do tego zmotywowani, bo przestrzeń, w której wszystko jest selektywne, daje możliwość wykonania każdego utworu. I to jest właśnie szukanie tej najwłaściwszej drogi.
Thank you.
gdzie Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod Pana dyrekcją koncertowała podczas tego tournée. Wiem, że występowaliście w ważnych i prestiżowych instytucjach muzycznych Europy.
We had 7 concerts now in big cities.
Wystąpiliśmy w 7 wielkich europejskich miastach, spotykając się z najprzeróżniejszymi rodzajami akustyki sal koncertowych. To Rudolfinum w Pradze. Byliśmy w Turynie, Mediolanie, gdzie słuchało nas 2000 osób. Byliśmy w Filharmonii w Kolonii, w innych miejscach. To było bardzo dobre dla pogłębiania zaufania do orkiestry przez publiczność europejską. My byliśmy oczywiście z Christianem Zimmermanem, który jest nadzwyczajną osobowością dla nas wszystkich, jednym z najlepszych muzyków, których znam, prawdopodobnie najlepszym pianistą, z którym kiedykolwiek mogłem pracować. Jego udział w tym tournée stał się istotną częścią naszej identyfikacji wśród europejskiej publiczności, tym bardziej, iż jego wizje, pomoc w pracy nad akustyką nowej sali, zasadami jej konstrukcji doprowadziły na drugim biegunie do uzyskania tak wspaniałego końcowego rezultatu. To tournée było bardzo ważne także i z tego powodu, że występowaliśmy z wielkim solistą, wykonując dzieła Johannesa Brahmsa, pierwszy koncert fortepianowy, także i pierwszą symfonię oraz muzykę żałobną Witolda Lutosławskiego. A zdobyte doświadczenia mamy nadzieję przekazać naszym słuchaczom podczas koncertu otwarcia. Wykonanie koncertu pieśni ofiarnych według poematu Rabindranatha Tagore, skomponowanego przez Eugeniusza Knapika, a zamówionego przez Christiana Zimmermana na ten wielki koncert otwarcia, odbędzie się jednak później. Znając niesłychaną dążność pianisty do osiągania stanu absolutnej perfekcji w przekazie dzieła muzycznego, na to, jak się okazuje, potrzeba więcej czasu wobec złożoności materii muzycznej. Ale soliści, chór i orkiestra przygotowali bardzo bogaty repertuar dla wszystkich gości i słuchaczy, którzy przybędą na ten koncert już niedługo, 1 października. Czy mógłby pan powiedzieć nam o szczegółach repertuarowych tego koncertu?
I think it's absolutely an artistic point and I really
Ja bardzo głęboko rozumiem Christiana w tej jego motywacji i go całkowicie popieram, by w tym podstawowym wymiarze artystycznym być do końca zgodnym z poczuciem jak najlepiej wykonanej pracy i tym, czy się jest gotowym do jej przekazu, czy też nie. Ten proces poznania nowego, niezwykle trudnego dzieła, jakim jest koncert pieśni ofiarnych, skomponowanego przez Gienka, już się rozpoczął i on trwa. Ja to oczywiście akceptuję. My jako NOSPR staramy się być przygotowani do wykonania nowego dzieła Eugeniusza Knapika. Natomiast wracając do pracy wraz z Christianem nad pierwszym koncertem fortepianowym Brahmsa, to podkreślę nadzwyczajną jakość tych doświadczeń, które będziemy się starali, jak już powiedziałem, przekazać naszej publiczności i będzie to coś szczególnego. Ja włożę całą swą energię, aby dzieło Gienka mogło być wykonane na inaugurację, jak planujemy z Christianem, już następnego sezonu artystycznego. W koncercie otwarcia wykonamy także 9. symfonię Ludwika van Beethovena z udziałem chóru Radia Bawarskiego oraz znakomitych solistów. Sopranistki Melanie Dina, mezzosopranistki Anny Lubańskiej, wybitnego tenora niemieckiego Christiana Elsnera oraz rosyjskiego basa Dmitrija Iwanczenki. A na początek tego wieczoru zabrzmią 4 utwory polskich kompozytorów: Witolda Lutosławskiego, którego niezwykle cenię, naszego przyjaciela Krzysztofa Pendereckiego oraz kompozytorów katowickich Henryka Mikołaja Góreckiego i Wojciecha Kilara. I będzie to długi program.
Thank you.
Słuchaliśmy przedtem fragmentu z Elektry Ryszarda Strausa w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod dyrekcją Aleksandra Liebreicha. Natomiast także zabrzmiały początkowe takty z ronda trzeciej części koncertu D-moll Johannesa Brahmsa w wykonaniu Christiana Zimmermana oraz berlińskich filharmoników pod dyrekcją Simona Rattla. Filharmonia Poznańska wraz z chórem Radia Lipskiego pod dyrekcją Łukasza Borowicza wystąpiła w Berlinie z bardzo ważnym koncertem. Po pierwsze, było to pierwsze wykonanie w stolicy Niemiec rekwiem Romana Maciejewskiego, a po drugie, wieczór odbywający się w berlińskiej sali Haus des Rundfunks był oficjalnym polsko-niemieckim koncertem z okazji 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Ewa Mikołajewska wysłuchała wrażeń Antoniego Hoffmana.
Sala jest amfiteatralna, estrada jest ogromna. Brzmi to wszystko znakomicie. Ja siedziałem gdzieś mniej więcej na wysokości 3/4 tej sali. Akustyka jest rewelacyjna. Każdy instrument było słychać selektywnie, tak jakby człowiek na słuchawkach rzeczywiście odsłuchiwał tę muzykę. Słychać z jednej strony, z drugiej strony. Pianissima, tam można naprawdę się wygrać. Jeden z muzyków powiedział mi, wiesz, w tej akustyce można dopiero pobawić się dźwiękiem. Doskonale, pięknie, stopliwie brzmiący chór, no i panujący nad wszystkim Łukasz Borowicz. On potrafi, ma w sobie coś oprócz tej muzycznej wiedzy, ale również pod względem osobowości. Uśmiech, ciepło, znajomość języków, doskonale przecież w kilku językach porozumiewał się z wykonawcami, z chórem, z realizatorem dźwięku, który czuwał tam nad tym wszystkim, czy ta panorama dźwiękowa dla realizatora jest prawidłowa. No i to on był w swoim żywiole. Ja widziałem, że Łukasz Borowicz był w swoim żywiole. Wszystko to brzmiało doskonale. Soliści, tak, no, z przewagą Polski. Po stronie niemieckiej słuchaliśmy tenora niemieckiego Martina Humricha, a z polskiej strony doskonale znani soliści Violeta Chodowicz, sopran Agnieszka Rielis, mezzosopran i Adam Palka, bas. Podobali mi się, bardzo ładnie swoje partie przedstawili. Także całość, ja nie jestem muzykologiem i trudno mi się tutaj wypowiadać, nie chcę się wymądrzać, ale jako melomanowi rzecz mi się podobała. Pięknie zabrzmiało Requiem Aeternam, potem Kyrie, taka fuga, Dies Irae. Trzeba powiedzieć, że publiczność wytrzymała w ogromnym skupieniu. To nie były zdawkowe oklaski, dlatego że przyjechali goście z Polski czy z Poznania. To były bardzo mocne oklaski i artyści wychodzili kilka razy, odbiór był znakomity. Ktoś wychodząc z sali, widząc plakietkę przypiętą do klapy marynarki Filharmonia Poznańska, powiedział mi wonderful, really wonderful. Zainteresowanie było bardzo duże. Po koncercie ta tradycyjna lampka wina i kuluarowe rozmowy. Wojciech Maciejewski, brat kompozytora, był rozchwytywany zarówno przez dziennikarzy, jak i gości, którzy tam w tym koncercie uczestniczyli. Była także wystawa o Romanie Maciejewskim przygotowana przez władze Leszna. Był pan prezydent Leszna, między innymi oczywiście były też władze i z Poznania, i prezydent Gniezna. Tak więc silna reprezentacja Poznania, Wielkopolski, ale również silna reprezentacja środowiska polonijnego, środowiska niemieckiego i korpusu dyplomatycznego. Sam Wojciech Maciejewski był bardzo zadowolony z tego faktu.
Od dawna marzyłem o tym, ażeby utwory brata były wykonane w tym mieście, w którym on się urodził. I wreszcie doszło do tego, że wykonany był jego największy utwór, Requiem, i to jeszcze w zestawieniu polsko-niemieckim. A ponieważ to przypadło w rocznicę wybuchu wojen, które dla nas i dla Niemców miały duże znaczenie, no więc z tego też powodu byłem bardzo zadowolony, jako że Requiem jest dedykowane ofiarom wojen wszechczasów. Dzisiejszy koncert rzeczywiście został przyjęty przez publiczność z dużym aplauzem. Zorientowałem się, że się koncert bardzo słuchaczom podobał. Czekamy na dalsze wydarzenia, które na pewno związane z bratem będą miały miejsce.
Było to Dies Irae z Requiem Romana Maciejewskiego w wykonaniu chóru i orkiestry Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Tadeusza Strugały. A teraz przenosimy się do Słupska, gdzie odbył się 48. Festiwal Pianistyki Polskiej. Między innymi wystąpili Rafał Łuszczewski, Andrzej Tatarski wraz z Maciejem Pabichem oraz Bogdan Czepiewski. Obok koncertów symfonicznych także zaprezentowali się kameraliści. Czworo z nich tworzy zespół marzeń. To pianista Bartosz Pednarczyk, skrzypek Kuba Jakowicz, altowiolistka Katarzyna Budnik-Gałązka i wiolonczelista Marcin Zdunik. Ich wrażenia i refleksje po wykonaniu kwartetu Malera i Brahmsa oraz tria Andrzeja Panufnika zarejestrowała Beata Kurecka-Młyńczak.
Andrzej Panufnik oczywiście jest kompozytorem bliższym gdzieś tam naszym czasom, ale trio fortepianowe, które zabrzmiało w naszym wykonaniu, jest utworem akurat bardzo tradycyjnym. Jest de facto jedynym utworem Panufnika, który zniszczony po wojnie został przez kompozytora odtworzony. Panufnik po prostu spisał z pamięci to, co zostało w jego głowie po stworzeniu tria fortepianowego, które było jednym z jego pierwszych utworów w ogóle opublikowanych i zaprezentowanych publicznie. Także jest to utwór bardzo tradycyjny i akurat w tej konfiguracji programu no jest oczywiście pewnym kontrapunktem dla pozostałej części programu, bo jest jedynym utworem dwudziestowiecznym, ale nie odbiega tak silnie stylistycznie, jak to by mogło być, gdybyśmy wybrali do tego celu, nie wiem, na przykład trio Sznitkego, czy inny utwór nawet późniejszy, jeśli chodzi o datę powstania. To jesteśmy w grupie muzyków, którzy cały czas gdzieś tam się spotykają na estradach i cały czas współuczestniczą w różnych projektach. Jednym z takich projektów, które właśnie szykujemy, są kwartety fortepianowe, które przygotowujemy już od jakiegoś czasu. Graliśmy też m.in. kwintet Pstrąg Franciszka Schuberta właśnie dokładnie w takim gronie jeszcze z pomocą kolegi kontrabasisty. Także myślę, że tutaj panuje atmosfera nie raczej jakiejś chęci zaprogramowania konkretnego składu, czyli ustalenia konkretnej grupy osób, która zawsze będzie grała razem, tylko raczej atutem tego typu działalności jest no właśnie pewna wymienność składów w ramach konkretnej określonej grupy ludzi, której się bardzo dobrze znamy, bardzo lubimy i chętnie ze sobą współpracujemy.
Ale to chyba nie jest prosta sprawa, ponieważ każdy z was jest solistą, indywidualistą, czy w związku z tym na próbach jest jedna osoba, która mówi, mamy grać tak i tak, czy raczej panuje jakaś taka demokracja i każdy stara się coś wnieść od siebie.
Czasami w takim graniu w zespole jest jeden człowiek, który jakoś tam dominuje. Ja mam na przykład takie doświadczenia w zespole, w którym gram na stałe, w kwartecie smyczkowym. No tutaj jakoś wydaje mi się, że dzielimy się tym i mamy jakąś, każdy troszeczkę ciągnie w swoją stronę i wydaje mi się, że po tych paru razach, które graliśmy i po tych w sumie wielu godzinach, które spędziliśmy nad tą muzyką, to krystalizuje się wspólna ciekawa interpretacja.
Jest bardzo demokratycznie w zespole. Wszyscy mają wszystko do powiedzenia i program, no wybieramy swoje złote przeboje, ulubione utwory.
Thank you.
Tak, na Festiwalu Pianistyki Polskiej zostało wykonane trio Andrzeja Panufnika. 24 września obchodziliśmy setną rocznicę urodzin kompozytora. Słupska publiczność była także zauroczona występem Leszka Możdżera, który chętnie powraca do Słupska.
No rzeczywiście Festiwal Pianistyki Polskiej dla mnie jest taką imprezą symboliczną i tutaj nawet nie pamiętam, że gram drugi raz. Rzeczywiście, jeżeli grałem po raz pierwszy, no to moje marzenie już się spełniło, bo ja pamiętam jeszcze Festiwal Pianistyki Polskiej z winylowych płyt, gdzie tam można było posłuchać wykonań, zresztą bardzo dobrych, najróżniejszych pianistów, młodych i starszych. No i z tych płyt też ja czerpałem swoją wiedzę na temat grania na fortepianie, więc cieszę się, że mogę być częścią tego przedsięwzięcia.
Na takim Festiwalu Pianistyki Polskiej, gdzie jest mnóstwo profesorów, młodych artystów, którzy tak trochę inaczej oceniają, emocje są większe?
No można się rzeczywiście dać zapędzić i przyjąć taką pozycję właśnie ucznia, który jest na egzaminie i to się bardzo często zdarza, zresztą od najmłodszych lat takie ustawienie jest nam wpajane młodym ludziom, bo my co pół roku gramy egzamin i zawsze wysłuchuje nas komisja szacowna, która zawsze wie lepiej i zawsze stawia nam później stopień. I to ma dobre i złe strony. Dobre strony to są takie, że jednak gdzieś tam na poziomie komórkowym zostaje odciśnięte w młodym człowieku to, że publiczność zna się lepiej. A z drugiej strony odbiera się nam sporą radość muzykowania i po prostu spontanicznego przejawiania się na scenie, którego później trzeba się pracowicie uczyć.
To może dlatego pan zauważył u siebie tą zdolność improwizowania, improwizacji, bo podobno jazz dla siebie odkrył pan dosyć późno.
No ja zawsze tak dryfowałem w stronę muzyki rozrywkowej, ale jazz był dla mnie taką szansą, żeby uzyskać własne brzmienie i mieć własne nazwisko w muzyce klasycznej. Zawsze wydawało mi się, że pianiści, pomimo tego, że mają osobowość i są fantastycznymi artystami, muzykami, mają świetny poziom warsztatowy, to jednak jak się gra skerco Chopina, cismol, to może Pogorelisz gdzieś tam się odcisnął, prawda, jako takie niezależne wykonanie tego utworu, natomiast całe armie pianistów po prostu brzmią tak samo.
A pan od muzyki klasycznej wcale nie odszedł w dalszym ciągu? Muzykę klasyczną gra, tylko oczywiście w tym swoim wydaniu. To jest Bach, to jest Lutosławski, to jest Chopin oczywiście. Ale też na przykład sięga pan po Jimiego Hendrixa. Cała muzyka pana interesuje, czy wybiera pan dla siebie?
Muzyka jest to organizacja dźwięków i trudno właściwie tutaj jednoznacznie powiedzieć, dlaczego coś mi się podoba albo nie. Jeżeli mi się coś podoba, to biorę to na warsztat i próbuję to wyrazić po swojemu. Tak naprawdę wyrażam siebie, a korzystam z tych wszystkich zasobów, które dotychczasowe wydarzenia kulturalne nagromadziły w naszej zbiorowej świadomości.
Na koncertach w dalszym ciągu wykonuje pan muzykę Chopina, Lutosławskiego?
Tak, zdarza się rzeczywiście, że wykonuję i Chopina, i Lutosławskiego, chociaż na przykład ostatnio wyrzuciłem z repertuaru etiudę Lutosławskiego, którą grałem, zawsze z dużym sukcesem. Po wykonaniu tej etiudy dla głów państw, była taka duża impreza w Warszawie. Mój organizm tak się spiął podczas wykonania tego utworu. Nastąpiła tak silna blokada mięśni, że właściwie od tamtego czasu nie jestem w stanie poprawnie wykonać tego utworu na estradzie, ale to mnie nawet cieszy. To jest taka swoista ofiara po prostu, że być może kontakt z politykami spowodował tak intensywną wymianę i ten czynnik strachu gdzieś tam tak mocno się we mnie zakorzenił, że w tej chwili już nie jestem w stanie tej etiudy grać po paru próbach wykonania jej publicznej, kiedy pomimo przygotowań zawsze po prostu myliłem się i wywracałem podczas wykonań, to stwierdziłem, że po prostu czas jest na to, żeby tę etiudę wyeliminować z programu i tak się stało.
Jakichś innych kompozytorów odkrywa pan dla siebie, żeby ich właśnie trochę przekształcać?
No tutaj jest bardzo dużo, literatury jest sporo, mamy mnóstwo przecież rzeczy świetnie napisanych, no i to jest taki dylemat właśnie, za co się wziąć. Najczęściej pomaga mi zamówienie, tak jak ostatnio miałem zamówienie z festiwalu w Lipsku, gdzie przygotowywałem program bachowski, czy z Montreux z festiwal, który zamówił u mnie program z muzyką Prokofiewa, więc tutaj jakby wtedy łatwiej się zdecydować, bo pomysłów jest dużo, natomiast czas jest ograniczony w tych warunkach, w których żyję.
Thank you.
W wykonaniu Leszka Możdżera słuchaliśmy czwartej etiudy Amol z opusu 25 Fryderyka Chopina. W Poznaniu odbywał się trzeci międzynarodowy konkurs Halina Czerny-Stefańska in Memoriam. Grę 50 pianistów oceniało 7-osobowe jury pod przewodnictwem Elżbiety Stefańskiej-Łukowicz, córki pianistki. Zwyciężył Szymon Nering, trzeci był Andrzej Wierciński, obaj z Warszawy. Przedzieliła ich gruzińska pianistka Eka Bokuczawa. Obok dwóch Japonek, Kaori Kashimoto i Suzuko Sakakiraby, wyróżnienie zdobył reprezentant Poznania Łukasz Byrdy. Oto wrażenia Teresy Brodniewicz z koncertu laureatów.
Znałam tych wszystkich uczestników jako opracowująca katalog, także znałam ich ze zdjęć, znałam ich z ich wykształcenia i repertuaru, który będą prezentować, natomiast niestety nie słyszałam ich w akcji na konkursie, dochodziły mnie tylko pewne opinie. Na koncercie, gdybym nie wiedziała, że to jest pierwsza nagroda, to ja sama przyznałabym pierwszą nagrodę akurat Szymonowi Neringowi, który w stosunku do pozostałych dwóch laureatów drugiego miejsca i trzeciego miejsca zachwycił mnie niesłychanym spokojem, różnicowaniem stylistycznym wszystkich utworów, a grał Nocturne Chopina, za który dostał nagrodę specjalną. Powiem tylko, że Nocturne był obowiązkową pozycją repertuaru w tym konkursie. On zagrał według jury najlepiej i rzeczywiście ten Nocturne był niezwykle poetycki, niezwykle pięknym dźwiękiem grany. Potem zagrał wariację bemol Szymanowskiego. Przepięknie narrację przeprowadzał, nie tylko technicznie, oczywiście nieskazitelnie, ale przede wszystkim wyrazowo. To była rzeczywiście muzyka z przełomu XIX-XX wieku, taka właśnie typowo fendesieklowa. No i na zakończenie zagrał Rapsodię Węgierską numer 6. Bardzo fajnie się jej słuchało. Pokazał tutaj pazur wirtuoza. Także wydaje mi się, że to jest już w tej chwili pianista kompletny.
Owszem, ta gruzinka grająca jako druga też walca Fausta przekonała mnie tym walcem. Chociaż oczywiście to już była pewna różnica poziomu.
To była inna pianista. To była pianistyka taka bardzo intensywna. Mnie ona kojarzyła się z Avdijewą, czyli z takim mocnym graniem, które nie do końca mnie przekonuje, ale akurat w tym repertuarze jak najbardziej.
No i ten trzeci młody Polak, taki jeszcze przypominający młodego Rafała Blechacza bardziej.
Tak, takie wrażenie fizycznie można było odnieść. On zagrał Poloneza Azur. Wydaje mi się, że zbyt mało zróżnicowany emocjonalnie jest to utwór, żeby można było wnioskować o jego pianistyce jako w całości. Zagrał bardzo ładnie, ale trudno mi powiedzieć, czy to jest pianista wszechstronny. Wiem, że w czasie konkursu pokazał się bardzo dobrze.
W każdym razie dobrze się dzieje, że taki pianistyczny akcent istotny mamy w Poznaniu dzięki Akademii Muzycznej i determinacji, jak to bardzo ładnie pani rektor, profesor Halina Lorkowska powiedziała, dwóch osób, czyli Alicji Kledzik i przewodniczącej jury, czyli Elżbiety Stefańskiej-Łukowicz, tak. Córki Haliny Czerny-Stefańskiej.
Stefańskiej.
Tak, Szymon Nering na koncercie laureatów grał finał wariacji bemol Karola Szymanowskiego. Portret Mieczysława Weinberga, zaprezentowany w Poznańskim Teatrze Wielkim w grudniu 2013 roku, otrzymał nominację Rady Programowej Instytutu Muzyki i Tańca do Nagrody Koryfeusz Polski w kategorii Wydarzenie Roku. Przypomnijmy, jak powstawał. Inscenizację portretu Mieczysława Weinberga przygotował odkrywca jego dzieł, reżyser David Pontney.
To nie ja odkryłem Weinberga, to on odkrył mnie. Był pod wpływem Szostakowicza, ale im bardziej stawał się dojrzałym artystą, tym bardziej te wpływy się równoważyły. To była przyjaźń dwóch ludzi, którzy się nawzajem szanowali. Weinberg był twórcą dość konserwatywnym, ale pamiętajmy, że wynikało to z tego, że tworzył w Związku Radzieckim, gdzie pisanie dzieł awangardowych było niemile widziane. Portret według noweli Gogola to spektakl intrygujący i zaskakujący. W pierwszej części jesteśmy w szagalowskiej kolorowej Rosji, w drugiej już w surowym świecie Stalina. Śledzimy losy malarza Czartkowa, którym był Jacek Leszczkowski.
Ta muzyka, można powiedzieć, że jest tonalna, jest bardzo dobrze napisana prozodycznie, technicznie, jeżeli chodzi o warsztat kompozytorski.
Ogromnym walorem spektaklu był także jego wysoki poziom muzyczny pod batutą Tadeusza Kozłowskiego.
To bardzo wartościowy kompozytor. W tej muzyce jest bardzo wiele różnych zdarzeń, jest satyra, jest taka lekka zgryźliwość, to wszystko odnosi się do tej akcji scenicznej. Jest szeroka melodyka, chociaż nie ma jej za wiele. Troszkę gdzieś tam pobrzmiewa muzyka filmowa, bo przecież Weinberg, jak wszyscy Państwo wiecie, napisał wspaniałą muzykę do filmu Lecą żurawie.
Muzyka pisana pod wpływem Szostakowicza może mnie nie zafrapowała do końca, ale jest bardzo interesująca. Jacek Marczyński widział portret w 2010 roku w Bregencji i w grudniu 2013 roku w Poznaniu.
Jak porównuję te dwa przedstawienia, to tak mi się wydaje, że jakbym w Bregencji widział pewien szkic do spektaklu, natomiast tutaj drogę dojścia, którą Pontney przebył. To, co dzisiaj oglądaliśmy w Poznaniu, to jest dopiero nadanie temu portretowi Weinberga pewnej uniwersalnej treści. Portret i zamyślenie Weinberga miał być jednak taką gogolowską satyrą. No tutaj widzimy jednak, to jest wielki spektakl o odpowiedzialności artysty wobec siebie, wobec świata, wobec swojego talentu. Szok między pierwszym a drugim aktem jest duży, jeśli się pamięta świat, który obejrzeliśmy w pierwszym akcie i po przerwie oglądamy zupełnie co innego. Natomiast przynajmniej ja tak to odebrałem, że już po kilku minutach drugiego akta my wiemy, o co tu chodzi. O artystę, który zaprzedał swój talent. Dla mnie to, co jest szczególnie cenne u Weinberga i to, co po prostu lubię, to jest znakomita orkiestracja każdego utworu. Niezależnie od tego, czy to jest wielka symfonia, czy nawet jak tutaj portret, który w zamyśle jednak jest operą bardziej kameralną. To bogactwo barw orkiestrowych, rozpisanie tego na poszczególne instrumenty jest naprawdę takie weinbergowskie i jego.
A na początek sezonu Teatr Wielki w Poznaniu zaprezentował Carmen Georgesa Bizeta. W spektaklu pod dyrekcją Bassema Akiki gościnnie wystąpiła Małgorzata Walewska, o której występie Teresa Brodniewicz mówiła tak.
Carmen, którą śpiewała na wielu scenach Europy. Carmen z jej udziałem została zarejestrowana na dwóch płytach DVD w Polsce i we Włoszech, a więc Carmen to jest jej rola właściwie życia. I rzeczywiście tak ją odbierałam. Ona uciągnęła całe przedstawienie. Ona spowodowała, że w stosunku do premiery majowej, gdzie mieliśmy niedosyt zbyt szybkich temp, małego oddechu, małej przestrzeni w tej muzyce, ona chyba tutaj narzuciła jednak dyrygentowi Semowich, Akiki, nieco wolniejsze tempa, większą troskę o piękno muzyki, pewną refleksję nad kantyleną i nad przebiegiem rytmicznym i to bardzo korzystnie wpłynęło na odbiór w ogóle całego przedstawienia. Ona również zerwała z tym, co nas tak bardzo raziło w pierwszej wersji, z tymi jakimiś rozkołysanymi ruchami a la twist. Ona, mimo że inne osoby tańczyły twista, ona dawała jednak gesty flamenco. Również również ruchy rąk, takie typowo charakterystyczne dla tańca hiszpańskiego. Ona to robiła, po prostu ona to ma. Ona tak to robi i koniec. Również jedna rzecz, która nas wtedy zirytowała, pamiętasz, jak jest taniec z kastanietami, to kastanietami były szklanki. Ona tutaj robiła to na kubkach metalowych, a więc ten metaliczny taki odgłos był hiszpański. Po prostu chyba sobie zażyczyła, powiedziała, że nie będzie na plastikach śpiewać. I te elementy hiszpańskości bardzo się tutaj w jej również ruchach, w jej całej postaci pojawiały, mimo że oczywiście stroje były takie same jak zawsze, te czerwienie i tak dalej, i tak dalej. Śpiewała w każdym rejestrze niezwykle czysto, niezwykle pięknie. Przepiękne góry, właściwie sopranowe, bardzo piękne doły, właściwie altowe, także naprawdę było to piękne, z znakomitą dykcją, a jeśli chodzi o aktorstwo, to naprawdę jej się wierzyło. Wierzyło się, że ona kocha tego Don Josego, ale potem już nie kocha i przechodzi do następnego pana. Także naprawdę była niezwykle wiarygodna, ale chcę powiedzieć, że w ogóle to przedstawienie było przedstawieniem kobiet. Bo zarówno Carmen, jak i Michaela w wykonaniu Moniki Mych podobała mi się bardzo. Było to wszystko bardzo, bardzo piękne i bardzo wzruszające. I również świetne były Magdalena Wilczyńska-Goś i Małgorzata Olejniczak-Worobiej jako Wraskita i Mercedes. Także panie zawładnęły absolutnie tym przedstawieniem. Niestety panowie nie. W roli Don Josego występował Nikolaj Dorożkin. To jest Rosjanin, który obecnie jest na stałe związany z Operą Wrocławską. Kreuje tam absolutnie czołowe partie tenorowe. No mnie tutaj zawiódł, zarówno głosowo, jak i aparycyjnie. Trudno było uwierzyć w to, że taka piękna i tak temperamentna kobieta zakochuje się w tym panu. Po prostu śpiewał siłowo. Góra była absolutnie niepodparta. Zupełnie mnie zawiódł. Natomiast jeśli chodzi o Escamilla, był to Nikola Michajlowicz, to jest Serb, wyglądowo świetny, natomiast głosowo taki sobie.
No i okazuje się, że w momencie, kiedy Carmen zawładnie uczuciami wszystkich, to nawet pewne scenograficzne sprawy, które nas raziły podczas premiery owej ubogości, szaroburości, idą w zapomnienie.
Na drugi plan, chociaż są nadal irytujące, bo ja byłam też ciekawa swojego odbioru, przedstawienia jako sceny. Nadal mi się to nie podoba.
Nadal się nie broni.
Ale Walewską kupuję.
A z Poznania żegnają dzisiaj państwa Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska właśnie habanerą z Carmen Georgesa Bizeta w interpretacji Małgorzaty Walewskiej.